Radio Kraków, kultura na co dzień. 8:20 właściwie już w tym momencie wybija, kiedy wypowiadam te słowa. No a w studiu Radia Kraków Kultura już mamy gości. Właściwie jednego gościa bezpośrednio, a drugiego telefonicznie. Paulina Owczarek z Warszawy, o ile pamięć mnie nie myli. I Ernest Ogórek na miejscu w Krakowie. Dzień dobry, moi drodzy.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Bardzo miło was gościć. To oczywiście jest szczególna okazja, dlatego że macie pewien poślizg w związku z wydaniem waszej debiutanckiej płyty Krakow Improvisers Orchestra. Jak duży to poślizg?
A to jest drobniutki poślizdżek rzędu 2 lata.
To rzeczywiście, jak właściwie w radiu 2 lata, to można powiedzieć jak wieczność, ale w waszym przypadku to rzeczywiście mgnienie oka.
No, sytuacja jakby zupełnie przestała zależeć od nas i nawet to opóźnienie, w sensie płyta się ukazała, została wydana, tylko jakby zupełnie przeszła bez echa, bo ukazała się w kwietniu 2020, czyli
potencjalnie
lockdownie.
Tak, w najgorszym możliwym momencie rzeczywiście.
Tak, w najgorszym momencie na świecie i w czasie. Więc potem w ogóle bardzo były trudne te 2 lata i dopiero teraz jest pierwsza okazja, żeby zrobić żeby w ogóle zagrać koncert z tej okazji i żeby jakąś promocję inną niż internetową też podjąć.
Słuchajcie, no ale z drugiej strony zawsze możecie pomyśleć, że takie długie wyczekiwanie to będzie tym bardziej bomba. Ta bomba już za tydzień w Krikotece, 7 czerwca. Wówczas Krakow Improvisers Orchestra znów się spotkają. Ja tutaj przyznam ci się, Paulino, że podpytałem trochę Ernesta, jak bardzo geograficznie jesteście rozproszeni. I Ernest się przyznał, że Kraków to trochę tylko z nazwy. Erneście, możesz rozwinąć tę myśl już na antenie?
Tak, jasne. W ogóle cześć, Paulina.
Cześć, Ernest.
Bardzo miło cię słyszeć. Kraków, no nie tyle z nazwy, co zaraz. Rdzeń to jest, zdaje się, 6-5 osób naliczyłem. Mamy na pewno ekipę z Katowic, czyli mam na myśli tutaj Adama Stodolskiego, Przemka Borowieckiego, który też grywał z nami przecież. Mamy również ekipę z Trójmiasta, no nasz wspaniały waltornista Marcin Bożek, zresztą też współzałożyciel, a właściwie założyciel Gdynia Improvisers Orchestra, także on jest takim łącznikiem między sceną tutaj małopolską, a tą trójmiejską. Mamy oczywiście reprezentację w stolicy, Sebastian Mac na przykład, to jest Warszawa, no i również poza Polską są nasi członkowie, bo mam na myśli tutaj Malwinę Kołodziejczyk, mam na myśli tutaj Lilę Zieniawę, chyba Paulina wspomóż, dwie osoby mieszkają poza granicami naszego kraju?
Chyba... No i jeszcze Brienne.
A, jeszcze Brienne, którą pozdrawiamy, jest pewnie w Berlinie w tym momencie, tak.
Słuchajcie, domyślam się, że w takiej sytuacji organizacja czegokolwiek, już pomijając kwestię samego lockdownu, musiała być piekielnie trudna. W związku z tym chyba już zupełnie się nie dziwię, że jedyne 2 lata zajęło wam to, żebyście mogli zagrać koncert, który będzie promował waszą debiutancką płytę.
Ja się pocieszam faktem, że to nie tylko my mieliśmy pod górę podczas pandemii. To bardzo dużo projektów rozjechało się po prostu, albo nawet niektóre umarły jakąś taką śmiercią pandemiczną, właśnie naturalną. Przez te 2 lata, zresztą, żeby ludzie mieli tylko takie problemy, że im premiera płyty nie wyszła przez ten lockdown, to by było w porządku. Ludzie potracili swoje firmy, życia właściwie. No i cóż, nie ominęło to nas, ale wracamy po 2 latach i jest super. I spotkamy się 7 czerwca w Krikotece i właściwie ja się cieszę tak samo jak 2 lata temu. Cieszyłem się, mając nadzieję, że to za chwilę się skończy i ruszymy z kopyta z nową płytą, wydaną nie byle gdzie, bo w Not to Records, więc No cóż.
Tak, jest duża radość.
Paulino, słuchaj, ja mam pytanie osobliwie do ciebie, dlatego że jesteś dyrygentką w orkiestrze i zakładam, że skoro jesteście improvisers orkiestra, to w zasadzie materiał, który znalazł się na płycie i nie chodzi mi tylko o skład personalny, ale o tym za chwilę, znacząco będzie różnił się od tego, jak będzie brzmiał wasz koncert w Krikotece.
Oczywiście, że tak. Ten materiał na płycie jest zapisem improwizacji. W sensie wszystkie nasze koncerty są improwizowane, to znaczy ta improwizacja jest w jakiś sposób kontrolowana przez dyrygenta, bo używamy takiego języka gestów, który może dla niewtajemniczonych przypominać język migowy i
a macie ustalone, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, jakieś kody, rozumiem, tak? Czyli każdy gest odpowiada czemuś.
Tak, na przykład takim podstawowym parametrom muzycznym jak głośność, albo tempo, albo zagęszczenie faktury, wysokość dźwięku, ale to są bardzo takie umowne wskazówki i jakby w ich ramach muzycy oczywiście mają bardzo dużo swobodę interpretacji.
Rozumiem, że ty jesteś bardziej akuszerką pewnego rodzaju przestrzeni dźwiękowej niż stricte kimś, kto narzuca cały szereg właśnie parametrów muzycznych. I dzięki
akuszerką?
Temu. No słuchaj, wyzwalasz, może nie wiem, jak to nazwać.
Ja wolę o sobie myśleć w tym kontekście też jako o improwizatorce, to znaczy. Tam nie ma założenia i nie ma planu, w sensie nie ma żadnego pomysłu na kompozycję, który realizujemy, tylko to się wszystko mimo tego ustrukturyzowania i elementu kontroli, to się odbywa jednak spontanicznie.
No przeciekawie to brzmi, prawdę powiedziawszy. Wyobraź sobie taką sytuację, że wszyscy, którzy cię słuchamy, nie mamy o tym zielonego pojęcia. W związku z tym twoją rolą, tak samo jak nie masz zielonego pojęcia przed każdym koncertem i jest to w dużej mierze spontaniczny gest, tak i teraz zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób możesz o tym opowiedzieć, tak żebyśmy wszyscy dobrze to zrozumieli. Czujesz tą sytuację, jakby i tą odpowiedzialność, która na tobie spoczywa?
Odpowiedzialność? Nie myślę o tym za dużo.
Aha.
ale jeżeli to, o czym rozmawiamy teraz, może się wydawać niejasne dla słuchaczy, to może spróbuję użyć takiego porównania właśnie do języka migowego, w którym gest może odpowiadać albo literze, albo symbolizować jakiś koncept, albo słowo. I my działamy w podobny sposób, czyli albo operujemy na detalu, czyli synchronicznie na przykład wykonujemy długi lub krótki, wysoki lub niski dźwięk. Jakby to jest precyzyjne właśnie na takim poziomie szczegółowym, albo komunikujemy się na podstawie właśnie takich bardzo, bardzo luźnych wskazówek konceptualnych.
Fantastyczne. Powiedzcie mi proszę, w jaki sposób wybieraliście materiał na płytę, zważywszy, że każdy wasz koncert, każdy wasz występ, każde spotkanie jest czymś zupełnie niepowtarzalnym. Czy w ogóle macie w zespole demokrację w takich sytuacjach?
Nie wydaje mi się.
Mamy chińską demokrację.
Znaczy ona niby jest, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, jak to wygląda.
Znaczy, słuchajcie, idea dyrygenta w ogóle trochę przeczy demokracji z natury swojej. Tak. Dlatego też chciałbym może doszczegółowić moje pytanie. Paulino, czy twój głos jest wiążący w także tej sprawie, czyli wyboru materiału na płytę, czy w jakiś sposób dyskutujecie te kwestie?
No właśnie, Paulino.
Przyznaj się.
Jak to jest?
Chciałabym wam odpowiedzieć szczerze i uczciwie na to pytanie, natomiast to było tak dawno temu, że ja nie pamiętam. Naprawdę, ale wydaje mi się, że selekcję materiału do płyty robiliśmy jakoś
wspólnie.
Kolektywnie
ja
raczej.
Troszkę pamiętam. Wyglądało to tak, że był link do materiału nagranego.
Całego.
Tak. I można go było ściągnąć, przesłuchać i wypowiedzieć się na forum. Były osoby, które do dzisiaj linku nie ściągnęły, nie przesłuchały.
Właśnie.
I nie wypowiedziały się. Także no, ci, którzy przesłuchali, napisali jakiekolwiek uwagi, a one pamiętam, że były właśnie podobne. Że wspólnie zdecydowaliśmy, które to będą kawałki, które to będą momenty.
Fragmenty.
Tak.
A powiedz, Ernestie, dużo mieliście materiału zarejestrowanego, czy to było zbiorcze, rozumiem, z wielu koncertów?
Nie. Nie. To był materiał z jednego koncertu.
Jak
ale to była taka, przepraszam, że ci wejdę w słowo,
jasne.
Bo przypomniało mi się. To była taka sesja, że zrobiliśmy nagranie bez publiczności najpierw, jakoś, nie wiem, rano czy w ciągu dnia.
Tak.
I tego samego dnia mieliśmy też koncert, który też zarejestrowaliśmy. I okazało się oczywiście, że jednak koncert jest lepszy.
No,
i że jest inna energia i na płytę trafił materiał z koncertu.
Rozumiem, że robiliście jeden take, zarówno oczywiście z publicznością, to jest zrozumiałe, bo był to koncert, jak i w trakcie tej sesji bez publiczności, no bo właściwie wiecie, jak sobie wyobrażam taką sytuację rzeźbienia płyty tak naprawdę przez zespoły, które grają z partyturą, to oczywiście jest to żmudny, mozolny proces, ale jednocześnie no, dość ograniczony, tak? To znaczy można wpływać na środki wyrazowe najróżniejszego rodzaju tempa, ale w gruncie rzeczy materiał jest jaki jest. Natomiast wy mieliście do dyspozycji dwa długie take'i, z których po prostu wybraliście materiał, który trafia na album.
Tak, i tutaj od razu można zaobserwować, jak bardzo ważna w naszym przypadku jest publiczność. Bo no, tak jak Paulina powiedziała, to nagrywanie takie jak niby w studio przed koncertem, no, wyszło jakoś tak dziwnie, bez energii, a pojawiają się ludzie i od razu jest to wyczuwalne. Właściwie zupełnie inna jakość jest to. Jak wiesz,
tak.
to troszkę ja bym porównał tak, jakbyś wszedł do pustego pokoju i zaczął dyskutować sam ze sobą. Zupełnie będzie innego rodzaju dyskusja, niż byś zaczął dyskutować z kimś, prawda? I właśnie no, to jest całkowicie inna energia i pamiętam, już też mi się przypomniało, Paulino, że ja w ogóle nie byłem za tym, żeby grać bez publiczności i
kolejny raz miałeś rację.
Kolejny raz miałem rację, to jeszcze no, bez sensu to było strasznie karkołomne, że my graliśmy właściwie cały dzień. Ale warto było, bo summa summarum z publicznością wyszło ekstra.
Tak, i to jest też dowód na to, że potrzebujemy publiczności, że publiczność jest bardzo ważna i w ogóle kochamy publiczność, no więc tak. Droga publiczności, przychodźcie na koncert 7 czerwca w Krikotece, zapraszamy.
Słuchajcie, to też oznacza, że właściwie nie było żadnego sensu w tym, żeby robić pozainternetową premierę waszej płyty przez ostatnie 2 lata, czyli dopiero teraz, kiedy faktycznie możecie się spotkać z tymi, którzy oddadzą wam waszą energię, to faktycznie zyskuje dopiero jakiś ucieleśniony i sensowny kształt.
Tak, i mam nadzieję, że obie strony są wypuszczone i czekają na siebie z niecierpliwością wielką.
Tak, to też nie jest do końca tak, że my przez te 2 lata po prostu się nie spotykaliśmy w ogóle i nic nie graliśmy, ale właściwie jedynym większym koncertem, na jakim wystąpiliśmy, to był koncert poświęcony pamięci Tomka Hołoniewskiego. Więc to też było bardzo trudne z oczywistych względów, bo Tomek był w orkiestrze od początku i był w ogóle bardzo, bardzo ważnym, właściwie mogło się wydawać, że nawet nie do zastąpienia elementem. Więc naprawdę ten koncert, o którym teraz rozmawiamy, jest jakimś takim powrotem dla mnie przynajmniej. Jest pierwszym pierwszym normalnym koncertem po długim, dziwnym czasie.
Tomek Hołoniewski, w ogóle skoro padło nazwisko Tomka, to jeden z muzyków, którzy nagrali z wami płytę i właściwie, czy można powiedzieć, że ten koncert 7 czerwca w Krykotece będzie w jakiś sposób też wspomnieniem właśnie tego niejednokrotnego zresztą muzycznego spotkania, no i przede wszystkim wspaniałej osobowości Tomka?
Ja myślę, że na pewno, bo tak jak rozmawialiśmy na poza anteniu, Tomek 30 zdaje się czerwca miałby urodziny, więc my gramy 7 czerwca, więc zrobimy taką wigilię urodzin Tomka, chyba że tak jak też wspomniałem, jeszcze urodzi się jakiś pomysł, żeby z okazji urodzin Tomka spotkać się wspólnie z orkiestrą i przygotować coś nowego. Ale ja mam wrażenie, że za każdym razem, jak spotykamy się w gronie orkiestrowym, no to nie ma momentu, w którym byśmy nie wspomnieli Tomka, w którym byśmy nie śmieszkowali z Tomka z jakiejś sytuacji, gdzie ja bym nie puścił jakichś śmiesznych filmików z telefonu, które mamy z wyjazdów i dużo, dużo, dużo wesołych rzeczy się działo, jak to u nas w orkiestrze. Więc myślę, że każde nasze spotkanie to będzie w jakimś tam rodzaju wspomnienie Tomka. I to jest
tak,
naturalne.
Każde spotkanie, każdy koncert i każda pozakoncertowa sytuacja tak, jest wspomnieniem o Tomku, totalnie.
To właściwie bardzo piękne i pielęgnujmy pamięć o nim wszyscy, zarówno wy, którzy z nim obcowaliście właściwie na co dzień, jak i ja, który spotkałem go razy pewnie kilkanaście, może kilkadziesiąt i każde to spotkanie też zapadało w pamięć. W jakim składzie, moi drodzy, zagracie w Krykotece 7 czerwca, bo jest was niemało.
Tak, ja jestem tutaj przygotowany, Paulina, także mogę wziąć odpowiedź na to pytanie na siebie.
Uff.
Bo jest tutaj, zauważyłem, że nas całkiem sporo, bo naliczyłem 15 osób. Będzie to...
To się zgadza z moimi ostatnimi ustaleniami. Nikt nie zrezygnował.
Super.
Na razie nikt się nie rozchorował, więc jest nas 15.
Kolejność mam bardzo demokratyczną, bo alfabetyczną, także nikogo tutaj nie urażę. Zaczniemy od naszego trójmiejskiego przedstawiciela, czyli Marcin Bożek na waltorni, Marta Dramowicz na instrumentach klawiszowych, Jakub Gucik na wiolonczeli, Zosia Ilnicka, o, tej pani nie znam, to jest też ciekawe, że spotkamy się pierwszy raz na koncercie. Flet basowy, Natalia Kordiak głos, Malwina Kołodziejczyk saksofon tenorowy, Aleksandra Krzak fagot, Sebastian Mac gitara elektryczna, Adam Nyk głos, Ernest Ogórek, czyli ja, kontrabas, Paulina Owczarek dyrygowanie i saksofon altowy, tak, Adam Stodolski kontrabas, Aleksander Wnuk perkusja, Patryk Zakrocki, altówka i Liliana Zieniawa na drugiej perkusji.
No, rzeczywiście 15 osób, ale skoro, Erneście, dowiedziałeś się na przykład o Zosi Ilnickiej w tej chwili, czytając w gruncie rzeczy tak. Jej nazwisko, to ja bym właściwie wrócił do tego wątku demokracji albo też jej braku, bo rozumiem, Paulino, że to ty jesteś spiritus movens waszych spotkań w największej mierze, czy te decyzje też w jakiś sposób zapadają wspólnie?
Nie, nie.
Nie, to... oczywiście, że nie.
Na to trochę po prostu nie ma czasu, żeby dyskutować jeszcze te kwestie, po pierwsze. A po drugie też czasami jest tak, że na przykład wymarzony skład po prostu nie może zagrać w jednym miejscu, w jednym czasie. I wtedy zapraszamy gości, na przykład jak się okazuje, że z rdzennego składu, na przykład, nie wiem, możemy tylko 6 czy 7, a więc możemy albo odwołać koncert, albo skład poszerzyć o gości, więc to są takie decyzje, które Przyznaję, tak, podejmuję ja. Też, no też dlatego, że po prostu logistycznie to jest niełatwe zadanie.
Oczywiście wiemy bardzo dobrze, że bezwładność grupowa zwykle jest dużo, dużo większa, w związku z tym takie arbitralne decyzje w jakiś sposób też powodują wytworzenie odgórnej organizacji. No i rzecz jasna, ten kontrolowany przymus, podobnie jak twój kontrolowany przymus w czasie dyrygowania improwizacją, jest pewnie niezbędny.
Nie nazywałabym tego przymusem,
Oh,
ale,
ho,
ale jest to element kontroli, oczywiście, przyznaję to. Natomiast też przez to właśnie, że nasz skład krakowski się trochę rozproszył, w tym sensie, że muzycy, którzy mieszkali w Krakowie, na przykład się wyprowadzili, i stąd właśnie jest też sporo teraz przyjezdnych. A są też muzycy, którzy po prostu współpracowali z nami przy różnych innych okazjach i jakby polubili to, co robimy na tyle, że są gotowi tu przyjeżdżać setki kilometrów i z nami improwizować, i to jest wspaniałe. Natomiast jeśli chodzi o nowe zespoły, to przepraszam, o nowe osoby w zespole, to czasami jest tak, że one się do mnie zgłaszają, że orkiestra jest super i czy by mogły z nami zagrać, a czasami jest tak, że jestem na czyimś koncercie i słyszę, że ktoś jest super i pytam go, czy chciałby z nami zagrać. I tak było z Zosią, której w ogóle jestem wielką fanką, i Zosia jest super i myślę, że będzie ekstra zagrać się z Zosią. Może, nie wiem, czy mamy czas na to. Ja bym w ogóle bardzo chciała o każdym muzyku z KIO coś opowiedzieć, bo to są
Słuchaj, bardzo cię
wyjątkowi
zachęcam, bo
ludzie.
tak naprawdę pytanie o to, czy mamy czas, jest pytaniem głównie do ciebie. To znaczy, wiem, że umówiliśmy się na 8:20 z tego względu, że
Pociąg, tak, za chwilę
tak,
pociąg.
po prostu za chwilę pociąg. W związku z tym, jeżeli uważasz, że te mniej więcej 18 minut, które nam zostały, to jest czas, którym możemy i tym wypełnić, czyli opowieścią o poszczególnych członkach Krakow Improvisers Orchestra, to bardzo Was do tego zachęcam, z tego względu, że nawet jeżeli może nie być demokracji na poziomie organizacyjno-dyrygenckim, to myślę, że każdemu z Was należy się chociaż kilka słów o tym, dlaczego i przede wszystkim na to zasługujecie.
To ja może zacznę. Nie wiem, od czego zacząć. Chciałabym zacząć od Tomka. Tomek w ogóle 10 lat temu, bo to też jest. Ja sobie zdałam sprawę dopiero niedawno z tego, że w tym roku, oprócz tego, że wydajemy płytę 2 lata później, to jeszcze
Dziesięciolecie.
właściwie możemy celebrować dziesięciolecie
Tak, tak,
istnienia
tak.
orkiestry. I właśnie Tomek Kołoniewski, Ernest, Ola Krzak i Malwina, to są
Malwina
osoby,
Kołodziejczyk dodam.
tak, Malwina Kołodziejczyk, saksofon tenorowy, obecnie rezydująca w Danii. To są osoby, które i moja osoba skromna, przymusowo kontrolująca, są jakby zaangażowane w to przedsięwzięcie od dekady. I mnie to w ogóle wzrusza, że to robimy nadal i się przyjaźnimy. A też są to muzycy z bardzo różnymi historiami i z różnym zapleczem. To znaczy, Tomek, ja, Ola, Alek Wnuk, Kuba Gucik, Marta Dramowicz, to są kształceni klasycznie muzycy, ale z super otwartymi głowami i też zajmujący się muzyką współczesną. Są też muzycy, którzy są bardziej z rejonów muzyki jazzowej. I są też muzycy, którzy którzy zajmują się właściwie tylko improwizacją i na przykład są super zdolnymi samoukami i z gatunkami związani zupełnie różnymi innymi.
W jaki sposób w ogóle udaje wam się wypracować wspólny język? Bo to jest w zasadzie przeciekawe, że mnogość tych teł takich, czy pewnego rodzaju, nie wiem, pochodzenia idei czy inspiracji musi prowadzić gdzieś w pewnym momencie na waszych koncertach do tego, żebyście znaleźli wspólny mianownik.
Wiesz co, mi nie wydaje się, że my szukamy jakiegoś wspólnego mianownika i opracowujemy jakiś koncept.
To też jest przeciekawe.
Tylko, że ta muzyka jest naturalną, wypadkową właśnie tego backgroundu muzycznego, o którym powiedziała Paulina. I gdy spotka się 15 osób z takim różnym zupełnie bagażem, od akademickiego poprzez ten jazzowy do jakichś takich eksperymentalnych bardziej rzeczy, no to musi zaowocować czymś niesamowitym. I też obcowanie ze sobą nawzajem, myślę, że też jeszcze wpływa na muzyków. Przynajmniej na mnie na pewno wpłynęło. Mi, tutaj muszę od razu pozdrowić Alka Wnuka, mi bardzo otworzyło głowę granie Alka Wnuka i jego rodzaj traktowania perkusji. Gdzie do tej pory troszkę w głowie, mimo że jestem otwarty na wszelkiego rodzaju muzykę, na wielu koncertach byłem, wielu perkusistów słyszałem, widziałem, to gdy stoisz jednak przy perkusiście i obserwujesz, jak on pracuje ze swoim instrumentem, to doświadczasz czegoś zupełnie innego, czegoś więcej. I właśnie spotkanie z Alkiem Wnukiem też otworzyło mi głowę w zupełnie inne rejony i na pewno w jakiś sposób też na mnie wpłynęło, bo wiem, że próbowałem pewnych rozwiązań na swoim instrumencie z kolei. Bardzo mi się podoba u Alka operowanie ciszą albo takim minimalnym na granicy słyszalności dźwiękiem, gdzie do tej pory w ogóle jakoś to spektrum pomijałem, a okazuje się, no nie, są dźwięki prawie niesłyszalne, ale jednak są. I to jest, no, jak widzisz, wpływamy na siebie również między sobą i to jest świetne, że właśnie jest ten różny background i to się miksuje, wpływa to na siebie i no i cóż, i powstaje Krakow Improviser Talk.
I wychodzi coś zupełnie nowego. Tak, tak,
tak, tak jest. Tak, jeszcze chciałam wtrącić, przepraszam, że wchodzę
Mów,
w słowo.
Oczywiście.
Ale że też właśnie, że Mamy naprawdę, w sensie nie jest tak, że wszyscy słuchamy tej samej muzyki i gramy tę samą muzykę, tylko to jest naprawdę kalejdoskop bardzo różnych wpływów i inspiracji i doświadczeń. I też nie bez znaczenia są związki ze sztukami wizualnymi, w ogóle Ernest wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym. Adam Nyk robi animacje, jest projektantem graficznym i to wszystko tak, no, jest takim trochę melting potem. I jest super. I jest właśnie jest. Nie chcę użyć słowa eklektyczne, ale na pewno różnorodne, bardzo różnorodne.
Słuchajcie, to jest o tyle dla mnie przepełniające radością, że zwykle jest tak, że do takiego melting pot wrzuca się wszystkie składniki raz i potem one już pozostają zmieszane na amen, a tymczasem okazuje się, że wasz melting pot jest nieustannie odnawiający się zupełnie.
Ja właśnie, tu mi takie mądre słowo przyszło do głowy. Mieszanina heterogeniczna to się nazywa, czyli taki miks, gdzie masz mnóstwo różnych rzeczy, one się niby zmieszały, a jednak
pozostaje sobą.
Każdy
tak.
Pozostaje sobą. I to jest, myślę, że świetny przykład, jak to wygląda u nas w orkiestrze. Tylko nie wiem,
to jest tytuł na drugą płytę.
Dobrze. Niech tak będzie. Niedemokratycznie zadecydowałaś, więc już zostawmy to.
Słuchajcie, trochę mi chyba nie wypada pytać was o to, czy planujecie już kolejne wydawnictwa, skoro właściwie nie mieliście jeszcze oficjalnej koncertowej premiery pierwszego. Ale rozumiem, że nie poprzestaniecie i nie spoczniecie na laurach.
Ja na
prawdopodobnie
pewno.
Nie, ale myślę, że na pewno bardziej jesteśmy spragnieni koncertów niż kolejnych płyt. To z całą pewnością, a oto mimo tej popandemicznej odwilży nadal nie jest wcale łatwo.
Słuchajcie, najbliższy 7 czerwca i zakładam, że jeżeli Ernest zdradził, że macie też jakiś cichy plan na uczczenie urodzin Tomka Hołoniewskiego, to może wbrew pozorom wcale nie będzie z tym tak źle.
Miejmy nadzieję.
I oby kolejnych pandemii też nie było, bo to już by było za dużo, ale myślę, że ten koncert i ta premiera płyty otworzy nam i doda nowej energii, której po tych 2 latach jednak brakuje. Sama częstotliwość naszych spotkań zmniejszyła się, mimo że mieliśmy nawet wyjazdy integracyjne, o czym też warto wspomnieć.
Tak, zgrupowania.
Zgrupowania, tak.
Cudowne.
Zgrupowania zimowe i zgrupowania letnie.
Pani dyrektor, ja tu wnioskuję na antenie, żeby takich wyjazdów było więcej, bo to świetnie wpływa na grupę.
Boję się
debata.
Pytać o tę integrację. Ale...
Najwytrwalsi przyjechali z nadmorza, także...
Słuchajcie, w ogóle uważam, że to jest niebywałe, że wasze spotkania są na tyle istotne dla wszystkich członków Krakow Improvisers Orchestra, że są w stanie pokonywać tak niesamowite odległości jak kilkaset kilometrów właśnie po to, żeby wspólnie zagrać.
Wiesz co, to
tak,
jest...
ukłony wielkie tak. W stronę Marcina Bożka. Marcin Bożek jest naszym superbohaterem, naprawdę.
Ale on jest też wulkanem energii i... Jest tak pozytywnym człowiekiem. Ach, no tylko pozazdrościć po prostu. Ale jak ja byłem jakieś 2 tygodnie temu w Trójmieście, przyjechałem do niego, spotkaliśmy się, także...
W drugą
stronę też to działa.
Moi drodzy, zmierzamy do końca naszej rozmowy, w związku z tym ja mam do was ogromną prośbę, żebyście wobec tego sami, własnymi słowami zaprosili na wasz koncert 7 czerwca w Krikotece. Oczywiście nasza rozmowa zawiśnie na wieczną rzecz i pamiątkę w formie podcastu, w związku z tym będziecie tak zapraszać w ogóle bez końca, słuchajcie.
Och, wspaniale.
Zapraszamy bez końca, zapraszamy na wszystkie koncerty, a zapraszamy szczególnie serdecznie na najbliższy 7 czerwca w Krikotece o 19:30.
To jest wtorek, warto dodać.
To jest wtorek.
Tak, ale to nie ma przecież żadnego znaczenia, jaki to jest dzień tygodnia.
Nie musi mieć.
Też mi się tak właśnie wydaje. Moi drodzy, płyta będzie miała swoją premierę, mimo że, jak wspomnieliście, wyszła nakładem wytwórni Natura. Jeszcze to powtórzę po Ernestie, bo to jest także istotny wątek, bo to nie w kij dmuchał, jakby nie było Nattu.
No tak.
Nie, co najmniej w saksofon.
Moi drodzy, Paulina Owczarek, saksofon altowy i kierownictwo artystyczne, czy mogę tak to określić?
A musisz?
Nie, nie muszę, ale
wolałabym mnie.
Spiritus movens, może tak. I Ernest Ogórek, kontrabas, dwoje członków Krakow Improvisers Orchestra byli gośćmi Radia Kraków Kultura i audycji Radio Kraków Kultura na co dzień. A my oczywiście zapraszamy państwa 7 czerwca do Krikoteki, ale niech ten 7 czerwca będzie tylko i wyłącznie pierwszą iskrą, która w jakiś sposób zmusi was do tego, żeby już zawsze przychodzić na Krakow Improvisers Orchestra. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy pięknie.
Bardzo dziękujemy.